Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W sprawach unijnych, takich jak przyszłość budżetu, rynek wewnętrzny czy dyrektywy transportowe, Polska i kraje bałtyckie mówią jednym głosem, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się w piątek w Wilnie z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Na wspólnej konferencji prasowej polski premier wyraził zadowolenie, że nasze kraje myślą jednakowo w tak wielu zasadniczych kwestiach. Zwrócił uwagę między innymi na potrzebę zasypania dziury w budżecie Unii Europejskiej po Brexicie. Jak mówił, optujemy za zwiększeniem budżetu również ze środków własnych, jeżeli będzie taka konieczność po naszej stronie.
Czy uważamy, że ta dziura powinna być zasypana po odejściu Wielkiej Brytanii, przynajmniej w ogromnym stopniu? Podkreślaliśmy wagę polityk takich jak wspólna polityka rolna, wspólna polityka w zakresie funduszy regionalnych, funduszy strukturalnych, infrastrukturalnych. To jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, żeby kontynuować naszą współpracę w tym zakresie. Jesteśmy też jednego zdania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tej części świata. Polska i kraje bałtyckie uważa, że NATO, sojusz NATO jest kluczowym sojuszem dla zapewnienia bezpieczeństwa tej części świata.
Szef polskiego rządu zaznaczył też, że nasze państwa starają się pogłębić współpracę w zakresie transportu gazu i ropy naftowej. Szef polskiego rządu odbył też spotkanie bilateralne z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem. W obecności obu polityków zostały podpisane umowy o współpracy energetycznej oraz o współpracy portów. Wszystkie trzy kraje bałtyckie, z premierami których rozmawiał w Wilnie premier Morawiecki, są też przeciwni jakimkolwiek karom nakładanym na Polskę przez Brukselę. O tym mówił premier Łotwy Maris Kuczynskis. Podczas wizyty na Litwie premier Mateusz Morawiecki spotkał się również z prezydent tego kraju Dalią Grybauskaitę. Ponadto odbył spotkania bilateralne z premierami Łotwy i Estonii. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych drugi raz w tym tygodniu zaprzeczył spekulacjom medialnym o rzekomym kryzysie w relacjach Polski i Stanów Zjednoczonych. Także szef MSZ Jacek Czaputowicz podkreśla, że relacje polsko-amerykańskie nie są zamrożone, a wręcz odwrotnie. Chodzi o publikację notatki MSZ przez portal onet.pl. Według dziennikarzy Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na władze Polski w związku z nowelą o IPN. Minister Jacek Czaputowicz powiedział dziś, że nowela nie jest zagrożeniem dla normalnej, strategicznej współpracy między Warszawą a Waszyngtonem. Przypomniał, że Stany Zjednoczone mają obawy co do przepisów, jednak Biały Dom, jak i polski rząd czekają na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Cały czas jesteśmy o tym informowani. Ja byłem wielokrotnie informowany przez ambasadora, a także ambasadora amerykańskiego w Warszawie, pana Paula Jonesa, a także przez ambasadora polskiego w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone mają te obawy, które mam nadzieję Trybunał Konstytucyjny rozwiąże. Dotyczą one ewentualnego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności naukowej przede wszystkim, czy też pociągania do odpowiedzialności na przykład świadków Holokaustu.
Resort Spraw Zagranicznych poinformował, że opisywany w artykule Onetu dokument był niejawny, w związku z czym zawiadomił prokuraturę o możliwości złamania prawa. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę o IPN na początku lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. W Radiu Maryja dalsze informacje. Członkowie komisji weryfikacyjnej skierują do prokuratury zawiadomienie w sprawie możliwości składania fałszywych zeznań przez Zbigniewa Lichockiego. Był on kuratorem reprezentującym jednego z nieżyjących spadkobierców kamienicy przy Łochowskiej 38. Mężczyzna zeznawał przed komisją 16 stycznia. Jednak zdaniem członków komisji weryfikacyjnej istnieje podejrzenie, że skłamał w kilku punktach, mówi poseł Paweł Lisiecki.
Podejrzenie dotyczy momentu, w którym pan kurator, świadek Zbigniew Lichocki, odpowiadał na pytania członka komisji. Pytanie było następujące. Czyli w okresie, kiedy był pan kuratorem pana Józefa Pawlaka, był pan jednocześnie dyrektorem biura prawnego SKW. Świadek Zbigniew Lichocki. Tak, ale informowałem przełożonych o tej sprawie i miałem zgodę na to, aby takie działania podejmować. Członek komisji. Czyli pana przełożeni w SKW wyrazili zgodę, by pan był kuratorem. Świadek Zbigniew Lichocki. Tak, uprawniony przełożony wyraził na to zgodę. Dotarliśmy do dokumentów, które stawiają w innym świetle tę domniemaną zgodę. Wiele wskazuje na to, że mogło takiej zgody po prostu nie być, a świadek w tym wypadku mógł mijać się z prawdą.
Członkowie komisji po konsultacjach z szefem komisji Patrykiem Jakim zdecydowali o skierowaniu do prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ubiegłego roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Zebraliśmy olbrzymi materiał, który pokazuje, dlaczego doszło do katastrofy. Informacje te znajdą się w raporcie, który zostanie opublikowany wiosną, powiedział przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. W cotygodniowym felietonie Głos Polski odniósł się do informacji medialnych, że w 8. rocznicę tragedii smoleńskiej podkomisja badająca to zdarzenie nie opublikuje raportu na temat przyczyn katastrofy. Według Antoniego Macierewicza jest to celowy atak, który ma zdyskredytować podkomisję smoleńską. Wskazał, że fałszywa informacja została opublikowana w mediach, które od lat wspierają kłamliwą narrację w sprawie katastrofy smoleńskiej.
Co sądzić o tych ludziach, którzy rozsiewają takie informacje? Co sądzić o mediach, które upowszechniają takie dezinformacje? Osądźcie Państwo sami, jakie są tego cele i jakie są, mogą być tego skutki. Ja, jako przewodniczący komisji, mogę powiedzieć tylko jedno. Komisja zebrała olbrzymi materiał. Przeprowadzono więcej niż dziesiątki ekspertyz, analiz i prac pokazujących, jak doszło do tragedii smoleńskiej. Wiele z nich zostanie opublikowanych w raporcie technicznym, który jeszcze tej wiosny zostanie Państwu dostarczony.
Powołana w lutym 2016 roku podkomisja do ponownego zbadania katastrofy przedstawiła swoje wnioski 10 kwietnia ubiegłego roku. Według niej tuż przed lądowaniem w samolocie doszło do eksplozji. Tezę potwierdzili ostatnio także międzynarodowi eksperci w oparciu o analizę fotografii oraz po zapoznaniu się z wynikami badań dotyczących m.in. strzelenia w ziemię lewych drzwi pasażerskich. Główne problemy współczesnej Polski w perspektywie katolickiej nauki społecznej będą tematami cyklu ogólnopolskich wykładów organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Seria 11 konferencji pod nazwą Polonia Restituta związana jest z rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród tematów znajdą się takie kwestie jak rodzina, praca, przedsiębiorczość, kultura czy ekologia. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że chrześcijańska refleksja nad społeczeństwem to jedna z najważniejszych dla Polaków perspektyw. Dodał, że przedsięwzięcie będzie miało charakter naukowy, a nie polityczny.
Chcemy, żeby było to przedsięwzięcie, które przepojone jest wartościami wypływającymi wprost z katolickiej nauki społecznej. Taką jedną z podstawowych wartości jest budowanie wspólnoty. Do wspólnej refleksji nad przyszłością Polski, widzianą oczyma katolickiej nauki społecznej, zaprosiliśmy wybitnych naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, a także przedstawicieli różnych partii. Wierzymy, że jednym z efektów tego przedsięwzięcia będzie załagodzenie atmosfery zbyt głębokich sporów politycznych i rozpoczęcie procesu szukania politycznego pojednania.
Wykłady odbywać się będą w najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce. Pierwsze spotkanie poświęcone rodzinie zaplanowano w najbliższy poniedziałek na UKSW w Warszawie. W skład Komitetu Honorowego cyklu konferencji weszli m.in. przedstawiciele Prezydium Episkopatu Polski oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objął prezydent Andrzej Duda. Przekazanie placówkom szkolnym niemal 7 milionów złotych do 2021 roku zapowiada minister edukacji narodowej Anna Zalewska. To jedno z działań w ramach ogłoszenia roku szkolnego 2017-2018 rokiem dla niepodległej. W najbliższą niedzielę nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Kolejna niedziela z dozwolonym handlem przypada 25 marca. Jednak w kwietniu w związku z Wielkanocą tylko jedna będzie handlowa, 29 kwietnia. Zgodnie z nowym prawem w każdym miesiącu bieżącego roku dwie niedziele będą handlowe, pierwsza i ostatnia. Ustawa przewiduje jednak katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie będzie obowiązywał między innymi w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw czy w kwiaciarniach. W niedzielę zrobimy także zakupy w placówkach handlowych na dworcach, w portach morskich i lotniczych. W sklepach działających na zasadzie franczyzy właściciel będzie mógł otworzyć w niedzielę placówkę tylko wtedy, gdy sprzedaż będzie prowadził we własnym imieniu i na własny rachunek. Zaczyna się zmiana systemowa. Solidarność od ponad 20 lat walczyła o wolne niedziele, powiedział Alfred Bujara, przewodniczący handlowej Solidarności.
Te wolne niedziele stają się faktem. Pracownicy niezmiernie się cieszą na najbliższą niedzielę. Większość pracowników korzysta z tych dwóch wolnych niedziel. Odsetek, który będzie musiał pójść do pracy w niedzielę, jest naprawdę bardzo, bardzo mały, bo jest to około 4%. A więc cieszymy się, że na początek jest tak, a nie inaczej. Niemniej będziemy również wnioskować o nowelizację ustawy i uściślać pewne wyjątki, z których dzisiaj pracodawcy, szczególnie ci międzynarodowi, chcą korzystać i wprowadzają właśnie takie negatywne informacje na temat tej ustawy.
Od przyszłego roku przepisy ustawy ograniczającej handel będą zaostrzone. Będzie dozwolone tylko w jedną niedzielę w miesiącu, ostatnią. Polacy zrobią zakupy łącznie w 15 niedziel. Od 1 stycznia 2020 roku ograniczenie będzie jeszcze większe. Zakaz będzie obowiązywał we wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku. Za jego złamanie grozi kara w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu ustawy kara ograniczenia wolności. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Mary Wagner znów jest na wolności. Od 8 grudnia ubiegłego roku obrończyni życia była więziona za konsekwentną obronę życia dzieci nienarodzonych. Mary jest sądzona za to, że w pobliżu jednej z klinik aborcyjnych wręczała kobietom białe róże i prosiła, by nie zabijały swoich dzieci. Teraz sąd uwolnił Wagner, ponieważ uznał, że ośrodek, przy którym podejmowała się akcję ochrony życia poczętych dzieci, funkcjonował niezgodnie z prawem. Sprawa będzie jednak kontynuowana pod koniec kwietnia. Mary Wagner podpisała dokument, w którym zobowiązała się do stawienia się na następną rozprawę. Do tego czasu obrończyni życia pozostaje na wolności. Przykład więzienia Mary Wagner pokazuje, że biznes aborcyjny ma potężne narzędzia do walki, podkreśliła Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska.
Ona im przeszkadza zarabiać wielkie pieniądze na zabijaniu dzieci. I w tym momencie nasze poglądy nie są ważne. Jest ideologizacja drugiej strony, mówi się o prawach kobiet, tylko że tym kobietom nie można nawet białej róży podarować z uśmiechem i ofertą pomocy. Dochodzi do pewnego krańcowego zachowania i to jest sygnał dla całego świata. Mary Wagner przypomina nam wszystkim, że jeżeli będziemy milczeć, to po prostu jesteśmy współwinni. Nie wolno nam. Musimy, tak samo jak i ona, jednoznacznie mówić, że każdy człowiek ma prawo do życia.
Mary Wagner przed klinikami aborcyjnymi rozmawia z kobietami, które chcą zabić swoje dzieci. Za swoje konsekwentne działanie w obronie życia w sumie już kilka lat spędziła w więzieniu. W Kanadzie prawo pozwala zabić nienarodzone dziecko na każdym etapie ciąży. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.